Drodzy słuchacze, Rodziny Radia Maria, w jednym z pism czytamy: transseksualizm, ideologia gender będą groźniejsze w skutkach niż komunizm, przestrzegają eksperci. W Polsce gender ma już sprawnie działające struktury, a na kilkunastu wyższych uczelniach są podyplomowe studia gender, a więc przygotowywani są, jak kiedyś lektorzy PZPR, dziś ideolodzy tej rewolucji. Wszystkich, którzy nie są obojętni, którzy pragną znać rzeczywistość, w której przyszło nam żyć, zapraszamy na sympozjum w tym temacie – rewolucja genderowa. Wykłady będą mieli wybitni znawcy problemu. I tak, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, temat ideologia gender, a prawda o człowieku. Pan profesor doktor habilitowany Jacek Bartyzel, rewolucja kulturowa nowej lewicy. Ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Maryniarczyk, źródła i konsekwencje odrzucenia natury ludzkiej. Wybitny znawca problemu i autorka wielu książek i wykładów na ten temat z Niemiec, Gabriele Kubi, globalna rewolucja seksualna. Sympozjum pod patronatem Radia Maria Telewizji Trwam, naszego dziennika i miesięcznika w naszej rodzinie, organizuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ulica Szosa Starotoruńska, przy tak zwanym dawnym porcie drzewnym. Termin: czwartek, 21 marca bieżącego roku od godziny 10. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 52 650 4000. Powtarzam, 52 650 4000. Zapraszamy też na portal Radia Maryja www.radiomaria.pl, także do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, adres www.wskasim.edu.pl. Znajdziecie Państwo tam bardzo ciekawe, różne wykłady. Możemy więcej poznać, więcej zrozumieć. Wykłady wybitnych specjalistów z Polski i ze świata. Zapraszamy. A więc zapraszamy na następne sympozjum, bardzo interesujące, tak jak mówiliśmy, jak mówiłem przed chwilą, czy było to odtwarzane, ten zwiastun. Proszę Państwa, na stronie Radia Maryja, czy właściwie na portalu Radia Maryja, także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, znajdziecie Państwo bardzo dużo dobrych rzeczy tu w archiwum. Popatrzcie Państwo, bardzo dużo dobrych wykładów, felietonów. No, to, co Państwo słyszycie, jest dużo tego jest. Można szukać tak samo w naszym dzienniku przeróżne ciekawe artykuły, proszę Państwa. Dowiadujemy się dużo dobrych spraw i tak rozumiemy lepiej rzeczywistość. My musimy mieć wiedzę, proszę Państwa. Trzeba ciągle się dokształcać. Także katolik musi się dokształcać również teologicznie. To wiara nie może być, to nie tylko emocje czy jakieś marzenia, nie daj Boże. Musi być tu bardzo mocno i rozum zbudowany. Także zapraszamy, proszę Państwa, na te dobre wykłady. Mówimy, teraz zapowiadamy sympozjum na temat tej rewolucji genderowej. W Polsce jeszcze bardzo mało ludzi wie, o co tu chodzi. A to idzie przez świat bardzo mocno, proszę Państwa, bardzo mocno. I żebyśmy znowuż nie byli wszyscy zaskoczeni, przychodzi to bardzo mocno do Polski. Te wszystkie rzeczy, które się działy w Sejmie, w parlamencie, w związku, mówią związki partnerskie. Ale czy wszyscy wiedzą, że to chodzi o związki jednopłciowe? Chcą zrobić z tego małżeństwa. I to w polskim parlamencie. I to Polacy, katolicy wybierali takich posłów. Proszę Państwa, człowiek wierzący musi być bardzo świadomy. My kiedyś odpowiemy przed Panem Bogiem za to wszystko, ale i historię tworzymy. co zostawimy następnym pokoleniom, co zostawicie waszym dzieciom i wnukom. Dlatego wychodzimy naprzeciw, przeróżnych ludzi sprowadzamy do Torunia, do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I różne są wykłady, są bardzo ciekawe międzynarodowe konferencje, kongresy, są sympozja, tak jak samo jak to sympozjum najbliższe, są bardzo dobre wykłady. Poszukajcie państwo, ale mówcie też jedni drugim. Ci, którzy już więcej rozumieją, mówcie. Mówcie młodzieży. Młodzież jest bardzo idealistyczna, młodzież jest dobra. Tylko tę młodzież można popsuć. I przeważnie psują starsi. I dlatego trzeba młodzieży. Młodzież odrodzi naszą ojczyznę też. Jeżeli jej też pomożemy. I co jeszcze jedno? Dobra rodzina. W dobrej rodzinie się dobrze wyrasta. Dobra szkoła. Dobra uczelnia. I kościół oczywiście. I kościół. To wszystko razem w parze. Wiara i rozum. Dobra uczelnia, tu wychowywać, proszę państwa, kształcić nie tylko, żeby mieć dyplomy i zawody i żeby były pieniądze. To jest za mało. Trzeba mieć jeszcze wielkie charaktery, wspaniałe charaktery i uczelnia powinna w tym pomóc. Dlatego założyliśmy Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Proszę państwa, za chwileczkę już odtworzymy wykład sympozjum naukowego pod tytułem Oblicza tolerancji od prawdy do zakłamania. To sympozjum było na uczelni naszej 26 stycznia bieżącego roku. Dzisiaj następny wykład. Poprzednio miał wykład tydzień temu pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś od strony filozoficznej. Co to jest tolerancja? A teraz historia polskiej tolerancji i jej zniekształcony obraz. Wykład ma pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Po tym wykładzie będziemy mogli z panem profesorem rozmawiać. Dziękuję za współpracę, za zainteresowanie się, za to, że powiecie jedni drugim o tym. I niech to idzie, wiedza, niech idzie do ludzi. Dziękujemy wam i bądźcie apostołami prawdy. Bądźcie. A ci, którzy kochają prawdę, pokochają prawdę, dojdą do poznania Pana Jezusa. I będzie życie piękne ich teraz i w wieczności.
Ekscelencjo, magnificencje, szanowni państwo profesorowie, czcigodni państwo, rolą historyka mówiącego po tak zacnych przedmówcach jest zilustrować przykładami to, co już zostało powiedziane. Taką sobie też rolę bym wyznaczył. Aczkolwiek rzeczą niezwykle dziwną jest, jeśli bierzemy pod uwagę kontekst historii polskiej, że Polska uznawana przez wieki całe jako raj dla Żydów czy raj dla różnowierców, nagle nie od dzisiaj, ale od pewnego dłuższego czasu jest określana mianem kraju najbardziej ksenofobicznego, czy najbardziej antysemickiego, czy jakiegoś tam zaściankowego i zasklepionego. I warto to wszystko pokazać, jak było w rzeczywistości w sensie kontekstu historycznego, a z drugiej strony odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak jest? Skąd ten zniekształcony obraz? Jak rozumiem, że państwo, kiedy projektowaliście tę konferencję z propozycją dla mnie tematu, to też po to, ażebym spróbował na to odpowiedzieć. Otóż proszę państwa, jeśli bierzemy pod uwagę obecność ludzi różnych wyznań napływających na ziemię polskie, to ona jest od głębokiego średniowiecza. Tak naprawdę duży ten napływ już był w czasie rozbicia dzielnicowego, szczególnie Żydzi znajdowali się w dworach różnorakich książąt, a po zjednoczeniu państwa za Kazimierza Wielkiego, kiedy on kodyfikuje różne rzeczy na płaszczyźnie takiej formalnej, również kodyfikuje te kwestie, jeśli mówimy o uprawnieniach tych, którzy są gośćmi na naszych ziemiach. I tak w 1356 roku zatwierdził zwyczaje wolności, przywileje monofizyckich Ormian, a w 1941 zagwarantował to samo wyznawcom prawosławia. To jest XIV wiek, pierwsza połowa XIV wieku, kiedy oczywiście prawo w ogóle w Polsce się spisuje jako takie, w sensie już takim powiedzmy zorganizowanym i wtedy też spisuje się prawa tych, którzy u nas goszczą. Ale żebyśmy dobrze rozumieli ten ciąg, który później nastąpi, pewien ciąg zdarzeń. Otóż to, co powiedział profesor Kiereś, i ksiądz biskup, że tutaj nie mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju nastawienia króla od, że ci, którzy przyszli, mają taką samą rację w swojej postawie i w swoich poglądach, jak my. tacy chrześcijanie czy katolicy, tak to nazwijmy, idąc dalej, powiedzmy, w dziejach. Wystarczy spojrzeć, jaka była konstrukcja chociażby Akademii Krakowskiej, którą funduje i jaka religia tam jest prezentowana w sensie wykładu teologicznego. Proszę Państwa, wszystko to zmierza w kierunku takiego aktu, który jak gdyby otwiera Polskę cywilizacyjnie na ekspansję, tak to możemy metaforycznie powiedzieć, wschodnią, a mianowicie mam tu na myśli słynną Unię z Litwą, koniec wieku XIV i później to się wszystko uprawomacnia początkiem wieku XV Unią w Horodle. Proszę zauważyć, że to wszystko też odbywało się w kontekście potężnego starcia pod Grunwaldem, a później na Soborze w Konstancji. Pod Grunwaldem było to starcie militarne, a na Soborze w Konstancji teoretyczne. O tę samą byśmy powiedzieli w dużym stopniu kwestii. Bo pamiętajmy, że jeśli bierzemy pod uwagę sposób jednoczenia z jednej strony Europy, a i sposób nawracania Litwinów, ostatniego państwa pogańskiego w Europie, to on absolutnie nie pasował do tego, co proponowali krzyżacy. Ba, co proponowała ówczesna Europa. Bo powiedzmy sobie szczerze, że pod Grunwaldem i nie tylko, to krzyżacy zyskali główne poparcie zachodniej Europy. To pod Grunwaldem rycerstwo zachodnioeuropejskie nie stanęło po naszej stronie bynajmniej, uznając nas za heretyków, to znaczy jako tych, których sposób nawracania Litwinów nie mieści się w ich spojrzeniu, czyli tym typowo bizantyńskim, gdzie to słynna późniejsza zasada cuius regio eius religio będzie obowiązywać w XVI wieku, ale tu ona już w jakimś sensie funkcjonuje, że to w taki sposób należy tworzyć jedność państwa, jedność kultury, jedność społeczeństwa. I w tym momencie Polacy, którzy idą im mówią, jest dobrowolna unia, dobrowolne przyjęcie chrztu, tworzenie pewnej przestrzeni, powiedzmy, jedności, no to absolutnie w tych głowach ówczesnych Europejczyków to się nie mieściło. Biskup Wielgus pisał, że Stanisław ze Skarbimierza i Paweł Włodkowicz, ci, którzy teoretycznie starali się uzasadnić tę polską politykę, którzy starali się uzasadnić prawa narodów do ich wolnościowego, jak gdyby, stanowienia o sobie. Więc Wielgus mówi, że pozostawili po sobie pisma, na podstawie których jesteśmy w stanie odtworzyć polską teorię Jus Gentium w XV wieku. Teoria ta była jednak tylko intelektualnym tworem wymienionych uczonych. Ona wyrażała powszechne przyjęcie przez ówczesnych Polaków poglądy, przyjęte zwłaszcza przez dwór królewski, duchowieństwo i rycerstwo. Czyli ta teoria była wyrazem tego, tych poglądów, które były już wówczas powszechnie przejęte przez dwór królewski, duchowieństwo i rycerstwo. I proszę Państwa, oczywiście, więc to jest to szokowe starcie i to intelektualne starcie, czyli profesor Akademii Krakowskiej na Soborze w Konstancji mówi o tym, w jaki sposób powinno się podchodzić do tych, po pierwsze, innowierców, ale mówi to głęboko z punktu widzenia katolickiego. Tu nie stoi na stanowisku takim, że on jest wyrazicielem jakiegoś mitu tolerancji, albo że on jest uosobieniem jakiegoś, czegoś, co fizycznie nie istnieje jako byt, tylko ewentualnie jako relacja. I w tym sensie będzie to pewien rodzaj kontynuacji w późniejszym czasie. Proszę zauważyć, jaki język temu towarzyszy. Język też taki formalno-prawny. I warto sięgnąć do preambuły Unii w Horodle z 1413 roku, która mówi już o takim, byśmy powiedzieli, instytucjonalnym złączeniu Polski z Litwą po tym, jak Jadwiga umiera i trzeba to jakoś wszystko skodyfikować. I proszę posłuchać, jaki język temu towarzyszy w relacjach polsko-litewskich tych dwóch państw. Miłość jedna nie działa marnie. Promienna sama w sobie gasi zawiści, osłabia urazy, daje wszystkim pokój, łączy rozdzielonych, podnosi upadłych, gładzi nierówności, prostuje krzywdy, wspiera każdego, nie osłabia nikogo. I ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, znajdzie się bezpiecznym i nie ulęknie się niczyjej groźby. Miłość tworzy prawa, rządzi królestwami, zakłada państwa, prowadzi do dobrego stanu Rzeczypospolitej. A kto nią wzgardzi, ten wszystko utraci. Proszę zauważyć, ja tylko ilustruję to, co tym razem ksiądz biskup powiedział, jaki język i jaka treść towarzyszy jednoczeniu. Miłość jest istotą tych relacji, które powinny rządzić Rzeczpospolitą. Oczywiście ta miłość później skutkuje tym, że się toleruje różnowierców, toleruje się ludzi obcych, też narodów. Proszę Państwa, Władysław Jagiełło gwarantował tak samo szlachcie prawosławnej i Ormianom te same przywileje, praktycznie te same prawa, co szlachcie katolickiej. Oczywiście był tu pewien edykt, tak zwany wieluński z 1424 roku, gdzie w sposób krytyczny, czy z dużym dystansem, czy wręcz z zakazami odnoszono się do husytyzmu, uznawanego wówczas jako trend skrajnie rewolucyjny od strony również społecznej. Proszę Państwa, Zygmunt Stary, to już wchodzi kolejny z naszych monarchów, wchodzimy w okres protestantyzmu, wchodzimy w okres reformacji. Wiemy, że ona się rozwinęła w całej Europie z dużym takim również kontekstem politycznym i pojawiła się w otoczeniu Polski i na ziemiach polskich, bo pamiętajmy, że w XVI wieku duża część szlachty fascynowała się w szczególności kalwinizmem, ale przede wszystkim w otoczeniu Polski, jeśli mówimy o Lennie, mianowicie zakon krzyżacki i Prusy, tak zwane książęce. Wiemy, że była wojna z zakonem prowadzona przez Zygmunta Starego. Skutkiem tej wojny zakon krzyżacki został skasowany, zniesiony i zafascynowany mistrz zakonu krzyżackiego luteranizmem poprosił króla o zgodę na to, ażeby mogły Prusy przejść na luteranizm i żeby to była religia panująca w tym kraju. I Zygmunt Stary zgodził się na to, na sekularyzację Prus książęcych. I w Prusach luteranizm został okrzyczany jako religia oficjalna. Ale z drugiej strony tenże sam Zygmunt Stary zatroskał się o to, ażeby nie obowiązywała w tym obszarze później zadekretowana zasada cuius regio eius religio. To znaczy występował z niezwykle silną interwencją, żeby zagwarantować prawa katolikom tam żyjącym. Bo to, powiedzmy sobie szczerze, w późniejszym państwie pruskim, chociażby w XIX wieku, kiedy mamy do czynienia z Kulturkampfem, kiedy nie ma już kto bronić tych katolików, nie ma Rzeczpospolitej, która ujmuje się również na zewnątrz za ich prawami, będzie to wyglądać zupełnie inaczej. W ówczesnej Polsce biskup Andrzej Krzycki biskup bronił traktatu krakowskiego z 1525 roku, tego traktatu z byłym zakonem krzyżackim, mówiąc, że w Polsce od wieków już służyją w sposób taki uporządkowany ze sobą Rusini, Ormianie, Żydzi i Tatarzy i w tym sensie nie ma żadnego problemu, jeśli wybiera ktoś właśnie taką drogę, jak wybrali krzyżacy. Proszę Państwa, kolejny król, niezwykle taki w tym całym ciągu, ja troszkę pomijam pewne rzeczy ze względu na czas, w takim ciągu i dokonań prawnych i pewnych decyzji niezwykle istotny, mam tutaj na myśli Zygmunt August, czyli syn Zygmunta Starego. On w 1563 roku i 1568 zniósł wszelkie możliwe zakazy w stosunku do prawosławnych, jeśli idzie o możliwość ich awansu na urzędach państwowych. To jest też niezwykle istotna kwestia. To dotyczyło także Ormian i dotyczyło tych innych religii. Z drugiej strony Zygmunt August funkcjonuje już w kontekście obrad Soboru Trydenckiego. I tenże Zygmunt August, nie wszyscy władcy w Europie w sposób równomierny lub całkowity przyjmowali decyzję Soboru Trydenckiego jako obowiązujące. To szczególnie był silny opór gdzieś w krajach zachodnich typu Francja, gdzie uważano, że tego jakieś powiedzmy reformy bez zgody króla lub bez decyzji króla nie mieszczą się w ich rozumieniu cywilizacji czy miejsca kościoła w życiu publicznym. Natomiast on to przyjmuje i cały czas jak gdyby stoi na gruncie katolicyzmu jako król własny. Ale to on jest autorem tego słynnego powiedzenia nie jestem królem waszych sumień. Więc z jednej strony idzie po linii reformy kościoła w sensie najgłębszej wówczas, czyli reformy trydenckiej, a z drugiej strony mówi nie jestem królem waszych sumień. Czyli to twierdzenie nie jestem królem waszych sumień nie było na bazie relatywizmu, ale na bazie katolicyzmu. W wydaniu, jeśli bierzemy pod uwagę kontekst cywilizacyjny, łacińskim. Cywilizacja łacińska i tu musiała mieć pewien taki bardzo mocny kontekst również religijny. A co się, i to się też kończy, czy też finalizuje już po śmierci Zygmunta Augusta słynną Konfederacją Warszawską z 1773 roku, która gwarantowała wieczysty pokój między wszystkimi wyznaniami, szlachcie, mieszczanom i innym ludziom zagwarantowano w tym zakresie pełne równouprawnienie. To jest 1573 rok. A w 1555 roku, po długotrwałych wojnach religijnych, cesarz Karol wraz z książętami niemieckimi, z książętami protestanckimi ustala pokój augsburski, w którym ustalona jest ta zasada najbardziej bodaj w tym względzie zbrodnicza, wydaje się, cuius regio, eius religio. Czyli to władca na sposób bizantyński porządkuje sobie religię w swoim państwie. Jakie on wyznanie bierze, tak wszyscy poddani muszą się ku temu podporządkować. A więc to, co pan profesor mówił, to się łączy też z pewnym, jak gdyby ingerencją bezpośrednio w dogmaty i w życie Kościoła w ogóle. I to, proszę zauważyć, to jest ten sam czas. Europa stoi na zasadzie cuius regio, eius religio. Polska stoi na bazie Konfederacji Warszawskiej. I teraz sobie wyobraźmy, dlatego uznawano Polskę jako raj dla Żydów, dlatego mówiono o raju dla heretyków różnego typu. Ale to nie polegało na zasadzie jakiegokolwiek relatywizmu. To wpisano, zasady Konfederacji Warszawskiej wpisano w tak zwane artykuły henrykowskie, które zaprzysięgał każdy następny król. Te wolności religijne zaprzysięgał każdy następny król. I tak też czynił Stefan Batory, który z jednej strony nawet interweniował, jeśli jakiekolwiek tumulty gdzieś takie związane z konfliktami religijnymi się działy, ale z drugiej strony Stefan Batory, który zakłada, jak gdyby, czy wspiera powstanie Akademii w Wilnie, która to ma być takim rozsadnikiem kultury łacińskiej i kultury tej, byśmy powiedzieli, katolickiej na wschód. Dlaczego? Bo tam osadza jezuitów. A z czym są jezuici kojarzeni? No z Trydentem i z tak zwaną kontrreformacją. Więc z jednej strony absolutnie wolnościowy, z drugiej strony głęboko katolicki. Mało tego, to on projektuje wielką wojnę w obronie, byśmy powiedzieli, cywilizacji chrześcijańskiej z Turcją, wywodząc się z Siedmiogrodu, mając bezpośrednie doświadczenie z tym najazdem tureckim, na antychrześcijańskim na Europę, stara się jednoczyć różne kraje, ma wielkie projekty również włączenia w to Rosji i innych, po to, żeby właśnie w ten sposób ustawić Polskę. I w tym sensie, w tym momencie, czy w pewnym tym procesie, Polska zaczyna być właśnie określana. Proszę zauważyć znowuż tę zbitkę. Raj dla Żydów, raj dla heretyków i przedmurze chrześcijaństwa. A więc tu nie, i to wszystko jest w jednym. I to jest dopiero ten łaciński kontekst. Więc nie ma tu w tym sprzeczności, jeśli będziemy rozumieli tę tak zwaną tolerancję na sposób głęboki, a nie na sposób taki, jak to dzisiaj wielokrotnie jest zdefiniowane. Proszę Państwa, Zygmunt III Waza, król niezwykle i gorliwy od strony katolickiej, znany jest z tego, w Szwecji pamiętamy, luteranizm był wojujący, on tutaj właśnie w tym duchu się kształtował, ale mimo tego krzesła senatorskie na początku swoich rządów dwukrotnie więcej dawał różnowiercom nawet niż katolikom, a w Warszawie zezwolił na nabożeństwa luterańskie dla swojej siostry Anny i nie było w tym żadnego problemu. Ale z drugiej strony, na swoim własnym dworze za kaznodzieję uznaje Piotra Skargę, symbol kontrreformacji, człowieka, który niezwykle jednoznacznie i mocno wypowiadał się za tym, ażeby przywrócić katolicyzmowi szlachtę, która odeszła w kierunku kalwinizmu. I proszę zauważyć, że w różnorakiej literaturze historycznej spotkamy, że no owszem, tu była jakaś tolerancja religijna, niezapodmiotowiona, to się nie mówi gdzie było zapodmiotowienie tej całej teorii i tej wizji. Natomiast byli ci, którzy to obalali w sensie teoretycznym czy praktycznym, bo był Hozjusz, bo był Skarga. Ale Hozjusz i Skarga, wspierani przez dwory królewskie, absolutnie się w tym wszystkim mieścili. To znaczy zmaganie o to, żeby przekonać, żeby przywrócić katolicyzmowi tych, którzy odeszli w kierunku innych religii, nie łączyło się z tym, że się to zrobi siłą, bo nie taka była tradycja polska. Tradycja polska była właśnie, że dobrowolnie. Więc jeśli sobie jeszcze raz uświadomimy, bo o tym też się mówi, na jakiej zasadzie dokonała się polonizacja szlachty litewskiej w sensie kulturowym lub ruskiej, tych bojarów różnych. No na zasadzie tego, że w pewnym momencie na sposób dobrowolny, bo przecież tu ani przymusu nie było, wręcz przeciwnie, były prawa im gwarantowane, przechodzili na katolicy. A z katolicyzmem szła bardzo silnie kultura łacińska w wydaniu polskim i się polonizowali. Jak słynny przecież ród niezwykle mocno w tradycji ruskiej osadzony, ród Wiśniowieckich na Ukrainie. Przecież on był kiedyś prawosławny. Jeremi Wiśniowiecki to bodaj pierwszy czy drugi potomek dopiero jako katolik. A dlaczego? No właśnie taki był proces. Proces dobrowolnego przechodzenia, ale gdyby wielcy ludzie Kościoła i wielcy ludzie państwa wówczas stali na gruncie relatywizmu, to nie mielibyśmy do czynienia z żadnym nawracaniem, bo niby w kontekście czego. Oczywiście im bardziej wolnościowo się to dokonywało, tym trwalsze miało podstawy, bo wszelkie nawracanie siłą, przypomnę zakon krzyżacki, który to czynił siłą, ostatecznie pierwszy się sekularyzował i przeszedł na luteranizm. Tak bardzo katoliccy byli i twierdzili w Europie, że nikt nie jest taki katolicki jak oni i mieli czasem poparcie w Rzymie, a mimo to wpierw zdradzili Kościół. Więc tu proszę zauważyć tę różnicę. Proszę Państwa, pomijając troszkę tam pewne kwestie, bo jest to fundamentalne pytanie, skąd się bierze ten mit Polski nietolerancyjny, ksenofobiczny i tak dalej. Wejdźmy troszkę w wiek XVIII, bo warto sobie to uświadomić, co się wówczas działo. Profesor Grzegorz Kucharczyk napisał, czy też publikuje wiele takich prac, czy ma wiele wystąpień mówiących o tak zwanych antykatolickich mitach. Tak zwane antykatolickie mity. I nam się wydaje, przynajmniej tak nam wmówiono, że teorie spiskowe, najbardziej modne w ciągu dziejów, to są teorie dotyczące Żydów lub masonów. Otóż pierwotna, wydaje się taka, albo najbardziej mocna w pewnym momencie w Europie teoria spiskowa, to jest teoria spisku jezuitów. Jezuitów, to oni, to w protestantyzmie było bardzo mocne, to wymyślono ten mit czarnego papieża, tych, prawda, wkręcających się wszędzie i demoralizujących, powiedzmy, różne ustroje i tak dalej, i tak dalej. I proszę zauważyć, że kiedy przyjdzie to w protestantyzmie, a kontynuacją tego, tylko w o wiele ostrzejszej formie, będzie oświecenie. Ci tak zwani oświeceniowi filozofowie. Oni, kiedy zakon jezuitów zostanie skasowany, to Voltaire roześle do swoich przyjaciół w Europie taką depeszę, w której powie: największy wróg został pokonany. Nie tam różne rządy czy królestwa, największy wróg, bo on w kulturze działał przeciwko nam i był skuteczny. Więc ten mit właśnie mniej więcej w ten sposób funkcjonował. I jak postrzegano Polskę? Jak ci oświeceniowi różni myśliciele postrzegali Polskę? To doskonale trzeba by było też pokazać kontekst. Otóż oni się przyjaźnili, na przykład Voltaire przyjaźnił się z Fryderykiem II Wielkim, tym, który był inicjatorem rozbiorów polskich, i z carycą Katarzyną, notabene ta, która też finalizowała wszystkie trzy rozbiory. Nazywano ją tam, prawda, jakąś tam królową północy, oświeconą, Fryderyk, no to wielki filozof i tak dalej. I proszę Państwa, kiedy dokonują się rozbiory, no on też pisze w jakiś sposób, czy oni też piszą do tych wielkich władców. I proszę posłuchać, jak traktowali Polskę i jak traktowali despotyczne monarchie, bo tak przecież trzeba uznać to, co się w Rosji działo, i ich politykę w stosunku do Polski. Otóż niby oni tacy oświeceni, niby krytykowali monarchię absolutną w swoim własnym kraju, czyli we Francji, a w stosunku na przykład do Rosji zupełnie przyjaźnią się z carycą Katarzyną. Mało tego, Rosja i Prusy ingerują wewnętrzne sprawy Polski, od chociażby w czasie Konfederacji Radomskiej i innych, w imię czego? W imię, o zgrozo, gwałcenia w Polsce praw różnowierców. Interweniują, zawiązują konfederację, Repin tam pisze różne rzeczy. I co, jak komentuje to na przykład Voltaire? Zabiegi waszej cesarskiej mości, zwraca się do Katarzyny II, zmierzające do przywrócenia wolności sumienia w Polsce, są dobrodziejstwem, które rodzaj ludzki sławić powinien. Proszę zauważyć, w Rosji, gdzie w ogóle wolności religijnej nie było, to on sławi carycę Katarzynę i jej starania, żeby tę wolność zaprowadzić rzekomo w Polsce. Do konfederatów barskich z kolei zwracał się w ten sposób. Skarżycie się na to, że caryca wysłała 30 tysięcy żołnierzy do ziemi waszej i pytacie, na mocy jakiego prawa to się dzieje. Otóż odpowiadam wam, że dzieje się to na mocy prawa czynienia dobra, kiedy to jest możliwe. Do Fryderyka II po pierwszym rozbiorze. Powiadają panie, żeś ty podział Polski wymyślił. Wierzę temu, bo to rzecz genialna. A Fryderyk II z Korei pisał do Lamberta w drugą stronę po rozbiorze Polski, że biednych tych Irokezów będę się starał oswoić z cywilizacją europejską. Na czym Irokezów, czyli dzikich, no takie było utożsamienie, biednych tych dzikich Polaków, jak on już dokona łaskawie tych rozbiorów, oswoi z cywilizacją europejską. Więc zachodzi niezwykle istotne pytanie, skąd ten mit o Polsce, która prześladuje różnowierców, ta, która miała taką tradycję i taką praktykę działania. Otóż wydaje mi się dlatego, że ona została przy katolicyzmie. To znaczy, w dużym stopniu ten element antykatolicki, który mocno się osadził w protestantyzmie i w różnorakich też mitach, które były propagowane, a później rozwinął się jeszcze mocniej, bo oświecenie ostatecznie stało na deizmie lub na ateizmie przy totalnej wrogości w stosunku do katolicyzmu, wzmocniło to wszystko. A to, że w Polsce była wolność religijna, to mało to kogo interesowało. Ważne jest, że główny czynnik stanowiący to państwo był katolicki i on nie mógł być wolnościowy z definicji, a priori, ideologicznie. W związku z czym przypisywało się rzeczy Polakom, których w ogóle tutaj nie było. Notabene przypisywało im się to, co sami czynili, czyli caryca Katarzyna Fryderyk II, gdzieś, o jakiej wolności tam mogliśmy mówić. Proszę Państwa, i wydaje mi się nie inaczej, to wszystko się rozwinęło troszkę później, bo już przejdźmy na te czasy współczesne, nie chciałbym aż nadto nadużyć cierpliwości słuchaczy. Natomiast weźmy w taki wiek XX. Oczywiście przede wszystkim tu się mówi o tak zwanym antysemityzmie, bazując na opisie pewnego konfliktu, który miał miejsce w okresie szczególnie międzywojennym, praktycznie od końca XIX wieku po okres międzywojenny, konfliktu polsko-żydowskiego. Tylko opisuje się go jako irracjonalny stan ideologiczny, który cechował Polaków nienawidzących obcych na bazie jakiejś tam ksenofobii. Tymczasem kiedy głębiej się przyjrzymy całemu procesowi, owszem, konflikt istniał, ale jako element konfliktu gospodarczego nade wszystko. Przy monopolizacji miast przez czynnik żydowski, czyli narodowo i kulturowo, nie tylko, że obcy, ale przede wszystkim po prostu jako naturalny konflikt gospodarczo-narodowościowy, taki sam istniał na Śląsku między Polakami a Niemcami na przykład. Fabrykantami Niemcami, Polakami górnikami i wielu innych miejscach. Nie miało tu miejsca, nie był tu żaden kontekst rasistowski, ani żaden inny. Mało tego, postawa Polaków w czasie II wojny światowej w stosunku do zewnętrznego świata tylko to potwierdziła. Jeśli ktoś przy takim konfiguracji, proszę sobie uzmysłowić, jak my byliśmy w otoczeniu granic. Czyli mamy rasistowskie, narodowo-socjalistyczne Niemcy i komunistyczną Rosję. I tu jest wąski kawałek ziemi. I jeśli ktoś mówi, że występowały wówczas wielkie prześladowania narodowościowe, to niech sobie porówna, bo nie da się historii badać bez kontekstu. No to jak sobie porównamy te obozy koncentracyjne tam istniejące, no to nie ma o czym mówić. To skąd ten mit? Otóż, proszę Państwa, sięgnę jako przykład ilustrujący pewną tę rzeczywistość do takiej książeczki, warto do niej sięgnąć, profesora Biskupskiego ze Stanów Zjednoczonych, Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939-45. Co tam jest zawarte? Przypomnijmy sobie, że prezydent Roosevelt w czasie wojny zdradził nas, no tak sobie na skróty rzecz ujmując trzeba powiedzieć, no bo jeśli sojusznika oddaje się w szpony takiego totalitarysty, jakimś jest Stalin, no to o czym my tu będziemy mówić? Ale skąd się to wzięło, że Wilson w I wojnie światowej jednak był o wiele bardziej przychylny, a Roosevelt zupełnie nas zostawił? Otóż wynika to też z pewnego klimatu intelektualnego, który zaistniał w środowiskach elitarnych Stanów Zjednoczonych. Hollywood już wówczas skreował pewną modę i pewien sposób myślenia. I to środowisko artystyczne, jak pisze Biskupski w dużej książce, dowodząc, analizując film po filmie, pokazuje, że szczególnie po inwazji sowieckiej na Polskę, bardzo nieprzychylnym kontekście pokazywało notorycznie Polaków, jako tych ciemnych, prawda, i takich, prawda, z różnorakimi wadami i ksenofobiami, i pozytywnie Sowietów. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, zachwyt zachodnich kręgów intelektualnych, nazwijmy je umownie postoświeceniowymi, tym, co się działo w sensie tych rewolucji różnorakich, Hitlerem też się niektórzy fascynowali, i to nie tylko w Niemczech. I to dodajmy, nie tylko w Niemczech, ale w wielu kręgach intelektualnych Zachodu, a już Stalinem w szczególności. Wynikało z tego, jak mówią niektórzy historycy, że oni uważali, że to jest piękny eksperyment dokończenia rewolucji francuskiej w nowych czasach. Zobaczmy, jak ta inżynieria społeczna funkcjonuje. A ponieważ Sowieci mieli na sumieniu potworne zbrodnie, w szczególności na Polakach w pierwszym zderzeniu, bo Katyń, bo wywózki, prawda, mordy i tak dalej, no to ci Polacy nie pasują do tego. Ci katolicy Polacy cały czas nie pasują do pięknego obrazu budowania szczęśliwości socjalistycznej. I znowuż zaczyna się wówczas już propaganda i mitologia. A propaganda i mitologia współczesna, wydaje się, jest tylko kontynuacją tego wszystkiego. Więc teza główna, pierwotna, którą chciałbym postawić, że oczywiście można się o to spierać, może hipoteza, że ta łacińska wolność i tolerancja pierwszej Rzeczpospolitej nie byłaby możliwa, gdyby ją nie stanowił czynnik katolicki, główny, rządzący tą Polską. Gdyby to było inaczej, to niech ktoś sobie popatrzy, jak było w Prusach, jak było w prawosławnej Rosji, jak w wielu krajach cuius regio, eius religio. To nie musiało się tak stać, ale w kontekście, bo nie w wszystkich katolickich krajach była taka wolność, ale w kontekście cywilizacji łacińskiej to było możliwe. Więc w Polsce nie było tak, że wszystkim nie zależało na tym, jaką wiarę ja wyznaję lub która jest prawdziwa. Był silny nacisk, żeby to promować, ale zachować wolność dla tych, którzy jednak tkwią, jak twierdzono, w błędzie, ale to jest ich prawo w jakimś sensie. I druga rzecz, ten mit, który się roztoczył przez całe wieki, a w XX wieku się nasilił, jak ktoś nie wierzy, niech sobie przeczyta dzisiaj książki Jana Tomasza Grossa i zobaczy, jak jest echo, rezonans w świecie, jak się pojedzie do Stanów, gdziekolwiek z kimś porozmawia, z tamtych kręgów, jak nas postrzegają. Postrzegają nas ci, którzy jeszcze do XX wieku represjonowali Murzynów za ich kolor skóry. Na Zachodzie mówią ci, którzy przez wieki całe, jak w Holandii, prześladowali katolików, że nie można było kościoła sobie postawić normalnego. Więc ci wszyscy, którzy wiele rzeczy mają na sumieniu, znaleźli sobie kraj, który ma takie potężne tradycje tolerancji. I dlaczego? W moim przekonaniu kontekst jest ideologiczny, bo doskonale diagnozują, gdzie jest źródło kultury polskiej. Ono jest w katolicyzmie, a wrogość do katolicyzmu jest wpisana, pan profesor może potwierdzi, w te wszystkie socjalizmy. A jeśli tak, to naród, który to reprezentuje, musi być antywolnościowy, musi się nie mieścić w tych kontekstach. I w tym sensie tu, wydaje się, jest źródło fałszu. I tylko prawdą powinniśmy to obalać. Bardzo przepraszam za przedłużenie. Dziękuję.
Proszę Państwa, wysłuchaliśmy wykładu pana profesora, doktora habilitowanego Mieczysława Ryby. Wykład na naszym sympozjum 26 stycznia bieżącego roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, sympozjum naukowe pod tytułem Oblicza tolerancji od prawdy do zakłamania. Dzisiaj drugi wykład, temat historia polskiej tolerancji i jej zniekształcony obraz. Myślę, że możemy tylko być podniesieni na duchu, jaka była Polska, jaka jest mentalność Polaków, prawdziwych Polaków. Proszę Państwa, zapraszamy do telefonowania, ale na ten temat tylko. Inne tematy zostawmy sobie, tylko ten temat. Na antenie mamy pana profesora Mieczysława Rybę. Słyszymy się, panie profesorze? Halo?
I słuchacze.
Halo, słyszymy się?
Tak.
Teraz słychać, tak. No już włączyłem pana teraz.
Tak, witam serdecznie ojca i wszystkich czcigodnych słuchaczy.
Tak, to panie profesorze, zapowiadam telefony państwu dla przypomnienia. Polska Północna do Łodzi włącznie 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56, tamten 55. Telefony dla zagranicy 48 do Polski, 56 do Torunia. I dwa numery, 655-23-33 i 655-23-66. Telefony w naszej rodzinie, one dla posiadaczy tej sieci, są darmowe do studia Radia Maryja 536 600 i 536 600 200. Pan profesor jest w Lublinie, my w Toruniu, a państwo możecie telefonować z różnych stron świata, proszę państwa. Odbieram telefony. Pierwszy już. Proszę bardzo, halo. Nie słyszę. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Zapomniałem pana imię.
Jacek z Warszawy.
Pan Jacek,
kłaniam się
słucham bardzo.
Ojcu dyrektorowi i panu profesorowi, dziękując za piękny, wspaniały wykład. No w tej szczególnej chwili, kiedy dzisiaj właśnie, no, że tak powiem, Ojciec Święty Benedykt XVI do ostatniej godziny jego pontyfikatu, a tutaj taki piękny wykład mamy, który się poniekąd łączy, ponieważ, no można powiedzieć, myślę, że nie byłoby Ojca Świętego Benedykta XVI przed tym, gdyby nie, no powiedzmy tak w cudzysłowie, powiem, nie wypromował go nasz Jan Paweł II.
Panie Jacku, to bym zostawił.
No tak, to tak
to bym na zostawił, to może takie pana prywatna opinia,
tak, to jest
ale...
moja prywatna opinia.
Gdyby nie było Ducha Świętego,
gdyby
powiedzmy.
Nie, no przede wszystkim Duch Święty działa poprzez święte osoby, świętych swoich.
Także
tutaj ten wykład, chciałbym zwrócić uwagę na to, że właśnie pan profesor wspomniał o tych atakach i spiskach masońskich szczególnie, które jest właśnie te antykościoła na kościół. Tydzień temu ciekawy wykład profesora Kieresia powie o tym relatywizmie, że powiedzmy ten antykościół nie wie, czym jest prawda, nie potrafi się oprzeć na prawdzie, a czym jest prawda, tylko rzeczywistość o tym decyduje, tylko i wyłącznie rzeczywistość. Nie można na przykład konia mianować na człowieka, mężczyznę na kobietę i vice versa, bo to doschodzimy do absurdu, jeżeli nie mamy oparcia w rzeczywistości, czyli w prawdzie, i wtedy dokonujemy wyboru dobra, który jest dobrem autentycznym, prawdziwym, a nie jakim wymyślonym. Tutaj chciałbym...
Czy może pan powiedzieć kwestię, pytanie i bardzo proszę, dobrze?
Tak, pytanie. Tutaj jeszcze chciałbym przytoczyć właśnie takie zdanie guru obecnego filozofii tej lewackiej, Kłakowskiego, który twierdził, że tomistyczny realizm jest walką przeciwko wszelkiej samodzielności umysłowej. I to jest faktyczna promocja a priori
ale przepraszam bardzo. Panie Jacku, przepraszam, temat jest jasny, tak. Bo my chodzimy, no tak to możemy o wszystkim mówić. Historia polskiej tolerancji i jej zniekształcony obraz, taki był temat, tak mówi pan profesor. I proszę do tego, dobrze?
I chciałbym panu profesorowi zadać pytanie. Roman Moski twierdził, że po zaborach właśnie, jakie Rosja przejęła, tutaj ogromne, no bardzo wielu Żydów po prostu, którzy, pamiętajmy, że 80% populacji żydowskiej było w pierwszej Rzeczpospolitej. I kiedy właśnie, że tak powiem, większość tych Żydów właśnie przejęli wskutek rozbiorów Rosja, to potem odbiło im się, no to wiem, w XX wieku, no tak, no głównymi inspiratorami rewolucji wiadomo, kim był, no i dzięki czemu, no można powiedzieć, takie paradoks w historii, 50 milionów Rosjan zostało zamordowanych, Rosja zniszczona i ten, powiedzmy tutaj, a jednocześnie Polska jako ten bastion tolerancji opartej właśnie, jak mówi pan profesor, i na katolicyzmie, i na cywilizacji łacińskiej, personalistycznej, i również w tym aspekcie nie tylko historycznym, ale obecnym. Dlatego te ataki na Polskę, dlatego ataki na Radio Maria, która jest również ostoją katolicyzmu i cywilizacji łacińskiej. I tutaj chciałbym zwrócić na to bardzo uwagę, jeszcze raz dziękując panu profesorowi, żeby może ten wątek jakoś tutaj pociągnął. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję panie Jacku. Zawsze i wszędzie. Pozdrawiamy Warszawę. Oczywiście serdecznie. Panie profesorze.
Tu jest bardzo ciekawy i istotny wątek. Któryś z ludzi Kościoła miał powiedzieć, jeśli bierzemy pod uwagę źródło na przykład ataków na Radio Maryja, że to źródło najgłębiej rozumiane nie jest w polityce, jak to się potocznie mówi, szczególnie w tych mediach mętnego nurtu, ale może źródło takie najbardziej istotne jest to, że się tu odmawia różaniec, że tutaj jest naprawdę pogłębianie wiary. Bo pamiętajmy, że
cała ta wojna kulturowa, która w świat zachodni dzisiaj przeorała, ona jest wojną o człowieka, o wizję człowieka i tak dalej. Więc w tym momencie, jeśli jest to silne nauczanie katolickie, ono absolutnie nie mieści się w tej perspektywie tych, którzy chcą nas cywilizować, europeizować, czy zbawiać, tak, oczywiście na sposób czysto laicki. Więc radio, które ma tak potężną siłę oddziaływania na całą sferę kultury, absolutnie, proszę zauważyć, jak mocno jest atakowane i oskarżane o wszystko to, co się wiąże z tak zwaną nietolerancją. Czyli wszystkie ksenofobie, jakieś antysemityzmy, te wszystkie epitety idą jednym strumieniem, przy czym niespecjalnie ktoś jest w stanie dawać konkretne przykłady właśnie na te tezy, ale tu, bo tak jak gdyby w tle jest jedna rzecz. No przecież ta klasyczna wizja człowieka, wizja rodziny, moralności, etyki, ostateczna koncepcja zbawienia, która stoi za katolicyzmem, nie mieści się w tym, co proponuje ta cała nowa lewica i to, co my doświadczamy jak gdyby na co dzień. Więc absolutnie wydaje mi się, że tu jest źródło całej tej propagandy. Być może też jest tak, że to, jak bardzo dzisiaj Polska jest w świecie pokazywana przez wiele ośrodków, również za pośrednictwem tych książek Grossa, jako kraj ksenofobiczny czy antysemicki, gdzieś to źródło ma właśnie to, co starałem się pokazywać. Katolicyzm w rozumieniu tych wszystkich kręgów lewackich nie może być tożsamy z wolnością. A przecież w Polsce właśnie tak było, że tutaj ten związek był dosyć ścisły. Można by powiedzieć, że dlatego byliśmy tacy tolerancyjni, tak jak powiedziałem, bo ten czynnik dominujący w państwie, który organizował państwo, związany był z Kościołem katolickim. No to jest właśnie ta cena, którą w tej chwili również wydaje się płacimy, a Radio Maryja no, jest wystawione na ten główny frontalny atak.
No panie profesorze, nie może być prawdy bez wolności. Jeżeli odnajdziemy prawdę, to jesteśmy wolni i nie możemy być sami wolni, a drugich zniewalać. Wtedy byłoby też nie życie w prawdzie. I zawsze Chrystus zawsze wyzwala nas do wolności. Pewno dlatego, żeśmy tak poważnie przyjęli Chrystusa w Polsce, dlatego byliśmy za wolnością i tej wolności udzielaliśmy innym też, prawda?
Dokładnie.
Nie jestem królem waszych sumień, prawda?
Dokładnie. I dlatego. No.
A nie to cuius regio eis religio, tam za twarz wszystkich i koniec. Ja jestem takiej religii, wy też musicie być. To było w Anglii, to było w Niemczech, to były na Zachodzie, prawda? W tych krajach niemieckojęzycznych, angielskojęzycznych. No i tak, zresztą, czy nie podobnie na Wschodzie, prawda?
Oczywiście, że tak.
No.
Dlatego.
Ale Polska, nie wiem jak pan profesor, ale ja jak słuchałem pana profesora wykładu, no to po prostu czułem się, to była radość. Taka jest Polska i jak Polski nie rozumieli i nie rozumieją ci na Zachodzie.
Tak.
Prawda?
Tak.
Naszej mentalności, naszego pragnienia wolności. Za wolność waszą i naszą ginęli Polacy zawsze. To jest niezwykle szlachetny naród i nie można nam dopuścić do tego, żebyśmy tę szlachetność pozwolili w jakiś sposób sobie zniszczyć przez te wszystkie zamieszki mentalne w tej chwili w Polsce, prawda?
I wmawianie nam kompleksów, bo pamiętajmy, że naród o niezwykłych tradycjach wolnościowych i w tej wolności, który wytrwał, no powiedzmy sobie szczerze, trzeba to pokazać na tle innych dzisiaj narodów europejskich, mimo tej wolności, a to co ojciec słusznie powiedział, ja bym to jeszcze powtórzył, a może dzięki tej wolności, to przywiązanie do katolicyzmu było głębokie, ono nie było tylko pod przymusem państwowym, a więc później, kiedy ten przymus ateistyczny przyszedł, wolność rozumiana była właśnie w taki sposób, że wolności trzeba szukać przy Kościele, a nie poza Kościołem, a nie przeciw Kościołowi. I jest dokładnie, ojcze, tak samo i dzisiaj. Proszę zauważyć, że kiedy dzisiaj mówimy o tolerancji, jeśli byśmy w tym kontekście nawet starali się tego słowa użyć, w przestrzeni medialnej, to wielu ludzi, i nawet nie tylko gorących czy gorliwych katolików, zobaczyło, że obrona telewizji Trwam jest obroną wolności. Nagle się to zauważyło, bo każdy z tych socjalizmów, on tylko pozornie mówi o tolerancji, a realnie gdzieś zaraz za tym idzie zamykanie albo w więzieniach, albo cenzura, tak zwana mowa nienawiści. Więc rzeczywiście ta tradycja polska jest niezwykła i tutaj można być naprawdę dumnym. I te kompleksy, które gdzieś za pośrednictwem też takich elit, które zaszczepiły się jakąś obcą ideologią i nam
to znaczy elit, pseudoelit, no pseudoautorytetów, tak. Nawet z tytułami, prawda?
No tak,
dlatego
ale to...
tutaj trzeba jakoś rozróżniać. Ja jeszcze, panie profesorze, jeszcze bym wszystkim radził, żeby zaglądnęli, kto ma internet, jeszcze na te wykłady i dowiedzieli się, co to jest w ogóle tolerancja, bo ciągle nam mówią o tej tolerancji, prawda?
Ja nawet dzisiaj taką dyskusję miałem i starałem się wytłumaczyć, bo tolerancja nie zakłada relatywizmu, nie zakłada obojętności na to, czy ktoś mówi...
Na zło, fałsz, prawda? Na zło.
Tolerancja jest tylko wyrozumiałością wobec błędu, ale nie znaczy, że to nie jest błąd. Ja jestem wyrozumiały, bo ktoś, no powiedzmy, mógł zbłądzić nie z własnej winy, ale nie twierdzę, że błąd jest prawdą albo że zło jest dobrem. A to zakłada rozumienie liberalnej tolerancji, czyli jest to kompletne przewrotne zdefiniowanie świata i wtedy wszystko wolno, jest kompletny chaos kulturowy i rozbijają się całe społeczności i proszę spojrzeć, co się stało z Zachodem. Jesteśmy na progu takiej walki, tym bardziej warto sięgać do tego, kim byliśmy i bo jeśli będziemy rozumieć tą swoją przeszłość, a odlecą nam kompleksy, mało tego, będziemy mogli stanąć twarzą w twarz z Zachodem i mówić mu, na czym powinna polegać prawdziwa tolerancja i prawdziwa wolność.
Dziękuję. Odbieram następny telefon. Proszę bardzo, słucham Radio Maria. Halo. Proszę bardzo.
Dzień dobry, chciałem wziąć udział w dyskusji, zadać pytanie.
Szczęść Boże, na wieki wieków wam. Proszę bardzo. Można prosić o imię pana, dobry. Jest pan na antenie już.
Szczęść Boże, tylko... Grzegorz Suchowiński.
Grzegorz, skąd?
Ja chciałem zadać takie pytanie. Interesuje mnie, dlaczego Polska spotkała się z takim ostracyzmem ze strony państw i ze strony ówczesnych, jakby to nazwać w cudzysłowie oczywiście, ale intelektualnych. Chodzi mi o dobę oświecenia, o której pan profesor mówił. Natomiast... nie wiem, jak wyglądała sprawa z innymi krajami katolickimi, z Hiszpanią, z Włochami, no i z Francją, która po rewolucji francuskiej jakby trochę się nawróciła na katolicyzm.
Panie Grzegorzu, dziękuję. Pan jest w samochodzie chyba?
Tak.
To dobrej drogi życzę i przechodzimy na odbiór, tak? To szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże. Proszę bardzo, panie profesorze.
No ja też mówiłem w wykładzie o tym oświeceniu, bo jest takie pytanie, dlaczego te kręgi tak zwanych filozofów oświeceniowych, rzeczywiście w wielu wypadkach wywodzących się z lóż wolnomularskich, ale bardzo gruntownie stojących na gruncie niby wolności, czy tak przynajmniej...
Przepraszam, jeżeli mogę, może ktoś nie rozumie, co to są wolnomularze.
No masoni innymi słowy,
no,
tak?
No właśnie.
Oni bardzo mieli pełne usta i wszystkie pisma były przesycone wolnością. Twierdzili, że ta niewola wynika też z tego absolutyzmu francuskiego, czyli gdzie król dominował nie tylko nad społeczeństwem, ale trzeba uczciwie powiedzieć nad państwem, nad kościołem, przepraszam. I że to jest po prostu tożsame, że to z tego katolicyzmu wynika też to zniewolenie. I proszę zauważyć, że oni wydawałoby się tak demokratyczni z pozoru, popierali lub fascynowali się tymi, którzy dokonywali polskich rozbiorów. Bo ja o tym mówiłem, o korespondencji na przykład Woltera z Fryderykiem II Wielkim, czy też z carycą Katarzyną II i nazywanie ją Gwiazdą Północy i że to, co ona robi z konfederatami barskimi, no to jest jednak absolutnie zrozumiałe. No bo o co konfederaci walczyli? No o wolność, ale pod sztandarem Maryi. Przypomnę, to jest bardzo ważny symbol. Zresztą Częstochowa też była broniona w czasie Konfederacji Barskiej i tak dalej. A więc dla tych, którzy stali na pozycjach ateistycznych w wielu wypadkach lub deistycznych, ale na pewno nie chrześcijańskich i na pewno nie katolickich, Polska była jakimś, no nie mieściło się im to w tej perspektywie, w tym całym opisie Europy. No jak taka Polska, skoro jest katolicka jednak, to widać po zachowaniach społecznych, może walczyć o wolność. To może to raczej caryca Katarzyna jest wolnościowa, w sensie, że ich wyzwoli od tych różnych tam uwarunkowań, a już na pewno Fryderyk II Wielki, kiedy tam mamy, prawda, to ten słynny list do Fryderyka II, gdzie Wolter pisze o tym, iż mówi się, jakoby on był tym głównym twórcą rozbiorów i on mówi, wierzę w to, ponieważ to rzecz genialna. I to jest pewien taki element fascynacji tym, powiedzmy, nowym, niby oświeceniowym porządkiem. Ten oświeceniowy porządek w wieku XX to będą innego typu socjalizmy, czyli będziemy mieli już narodowy socjalizm, ale w szczególności bolszewicki komunizm. I ten Zachód w tych elitach takich, byśmy powiedzieli, zlaicyzowanych, będzie się tym fascynował. Może jeszcze nie u siebie, ale na zewnątrz jak najbardziej. A więc ta Polska, która ciągle trzyma się tej tradycji, no, jest wyrzutem sumienia, bo trzeba by powiedzieć, no przecież proszę spojrzeć, co się dzieje z tym narodem katolickim, trzeba by go wziąć w obronę. No ale jak wziąć w obronę, skoro oni są irokezami? I tu znowuż posługuje się tym językiem tych filozofów oświeceniowych, którzy, no jak gdyby Fryderyk II tam pisze i twierdzi, że będzie cywilizował tych irokezów, czyli tych dzikusów. I to jest właśnie ten problem, bo pytanie było zawsze fundamentalne. Jak można było tę Polskę zostawiać na pastwę tych zaborców? Jak można było zostawiać ją w XX wieku na pastwę Stalina, chociażby w Jałcie, tak? Skoro no przecież była tak wiernym sojusznikiem i miała tak piękną kartę II wojny światowej. I ten wyrzut sumienia, on oczywiście musiał owocować tymi atakami, prawda, że a no bo to są ciemniacy, albo to jest ksenofobia, albo oni prześladują różnowierców. Komuniści, proszę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, już bardzo dużo dokumentów, że w 1946 roku, kiedy był ten tak zwany pogrom kielecki, że to wszystko było organizowane przez NKWD, czy przy współpracy z polską ubecją. Po co? A żeby udowodnić tym bardziej Zachodowi, że my jesteśmy dzikusami. Proszę, po tym Holokauście i tak dalej, oni jeszcze mordują. I ta prowokacja i ten mit o Polakach antysemitach oczywiście był rozsiewany wówczas w świecie. Nie inaczej jest dzisiaj. No to jest ta cena wierności. To też trzeba widzieć, że za prawdę, że się płaci. Natomiast naprawdę gdybyśmy porównali historię Polski i zestawili ją z tym, co się działo w Europie, to mamy przepiękną kartę.
No właśnie, to było, prawda, kiedyś, tak nas traktowali Irokezi, ale teraz też tak traktują, proszę popatrzeć chociażby te wprowadzanie zmian cywilizacyjnych, nawet nie za mało cywilizacyjnych, wbrew naturze człowieka, jakichś zmian zaatakowania, jakaś herezja antropologiczna, prawda? To co robią, wprowadzanie, no chociażby absolutnie, i to jest w tej chwili to jest pierwsze, to co robi rząd, premier naciska na swoich z PO, że mają tak głosować albo wylecą, prawda, z tego klubu czy z partii, nie wiem. Chodzi mi o te zmiany, wprowadzanie chociażby tego homoseksualizmu na siłę, prawda?
No tutaj jest...
tych związków na wzór małżeńskich, homoseksualnych, nie lesbijskich, ta cała wprowadzenie. Przecież to jest no świecie, nie wiem jakie to służby zrobiły, że wylansowały transwestytę. Zresztą gościa, który miał syna, 56 lat czy 58, mówi, odkrywa, że jest kobietą. To jest zabieg. Nie wiem, czy odkrył, czy nie odkrył, ale to się wpisuje w te działania, powiedziałbym, Zachodu, prawda? To zło, powiem, idzie z Zachodu na nas i chcą nas tu ucywilizować po swojemu.
No tak, to jest najbardziej nowoczesne.
Ale to jest uderzenie w człowieka, zniszczenie, no w ogóle, no nie, to jest, to dużo byłoby mówić. No niesamowite to są działania, które się odbiją, niektórzy mówią, że ta rewolucja genderowa, ona więcej zrobi złego niż komunizm.
No. Tak się mówi, na przykład ksiądz profesor Gus bardzo to mocno udowadnia, ponieważ tutaj mamy...
I właśnie, i to robią dlatego, bo znowuż jesteśmy jacyś zacofani. dopóki żył Jan Paweł II, jeszcze jakoś się hamowali, prawda? A później po śmierci uderzyli z całej siły, z całym impetem i teraz to widać. Nie interesują się tym, że ponad 800 tysięcy dzieci jest ciągle, nie ma nawet nieraz jednego posiłku dziennie w Polsce, w sercu Europy. Że jest takie bezrobocie, chociaż może w Polsce, Polska może być krajem mlekiem i miodem płynącym. Nie przejmuje się tym, że jest zniszczona wieś i no wszystko właściwie zniszczenie, ale jeszcze to zmiana mentalności, to co jest na przykład w Holandii, już jak zniszczony naród, prawda? Zniszczony duch. Holandia, Belgia, Francja w tej chwili i wszędzie, no nie wiem jak pan widzi, ale to ciągle i ciągle nas traktują i ten Kościół im przeszkadza, dlatego też taki atak na Kościół, no chociażby odbieranie dobrego imienia. Taka maczuga, dwie maczugi na Polskę są. Pierwsza maczuga antysemityzm, druga maczuga pedofilia, prawda, i tak dalej, w Kościele.
To są
ja nie mówię, że nie ma takich przypadków, ale jaki ma to rozmiar?
Dokładnie.
I o co tu chodzi? Czy tu chodzi o troskę o Kościół, czy chodzi o zniszczenie, prawda? Tamci wspaniali ludzie, tak, nasi dobroczyńcy z Zachodu teraz. Przedtem byli wyzwoliciele ze Wschodu, a teraz wyzwoliciele z Zachodu. Tylko z czego nas wyzwalają?
Dokładnie tak, ojcze. Którzy nas wyzwalali, z takimi hasłami wolności szli Armia Czerwona na bagnetach, z bagnetami, przyniosli zniewolenie nie tylko nam, ale i potężnej ilości narodów w Europie i w świecie. I teraz sytuacja jest, bo to co ojciec mówi, nie ma wolności bez prawdy. Jeśli jest fałsz generowany o człowieku, to ostatecznie go prowadzi do zniewolenia. I proszę zauważyć, tak mocno byliśmy krytykowani za tą nienowoczesność i to powiedzmy sobie szczerze, nie tylko na wschodzie, kiedy broniliśmy się, jak gdyby kumulując się wokół Kościoła, wokół prymasa Wyszyńskiego w czasach komunizmu. I co teraz, jak widać, kto przynosił, czy nowoczesna, w cudzysłowie, nowoczesna ideologia komunizmu przynosiła wyzwolenie, czy też właśnie trzymanie się Kościoła, trzymanie się wiary było zasadą wolności. Dzięki temu byliśmy tylko wolni, że się wokół tego Kościoła mogliśmy skupić. Gdyby Kościół nie miał tej siły wtedy, nie byłoby prymasa Wyszyńskiego, nie byłoby później Jana Pawła II, nie byłoby księdza Jerzego Popiełuszki, to dzisiaj gdzie byśmy byli? I to jest dokładnie analogiczna sytuacja. Przecież ta cała współczesna ideologia, która wymyśla, tak wydaje się sprzeczne z naturą różne teorie społeczne, że ona też ma swoją genezę w marksizmie. Trochę inaczej to ewoluowało, inaczej nieco oni widzą to wyzwolenie i tą rewolucję. Mówią o rewolucji kulturowej, która ma rozbijać rodziny, która ma rozbijać parafie, stąd właśnie to generowanie nieufności wobec między księżmi a parafianami i odwrotnie. To ma rozbijać szkołę, stąd to bezstresowe wychowanie. To wszystko ma być rozbite jako zniewalające i oni nas wyzwolą. A jak nas wyzwolą? A stworzą państwo i przez państwo, przez biurokrację będziemy się ze sobą nawzajem kontaktować, będziemy budować relacje i już mamy totalitaryzm gotowy. To co mówił papież Jan Paweł II, że bez prawdy demokracja może się zmienić bardzo szybko w jawny lub ukryty totalitaryzm. I czy gwałcenie na niwie prawnej porządku natury, że już nawet relacji rodzinnej, małżeńskiej się tutaj nie szanuje, to nie jest przedsionek właśnie totalitaryzmu współczesnego.
Odbieramy telefon następny, prawda, panie profesorze, tak? Proszę bardzo, słucham Radio Maryja, halo? Proszę bardzo. No właśnie, proszę bardzo, słucham Radio Maryja, halo? O, zaraz, halo, Radio Maryja?
Niech będzie powstalony z Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz czy może pan mówić głośniej do mikrofonu, dobrze?
Staram się.
O, teraz tam. Lepiej, tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Kto mówi skąd?
Dariusz z Otwocka. Ja chciałem, słuchając tej konferencji, tutaj jeden mało może znany fakt historyczny, zwrócić na niego uwagę odnośnie tematu. pan profesor wspominał o źródłach pewnych niechęci wobec Polaków, przedstawicieli narodu żydowskiego. Ja chciałem zwrócić uwagę jeden fakt. Przed wojną proces Polaków z Żydami po w tamtym czasie głośnych tak zwanych wypadkach w Przytyku. To była powód był oczywiście, tak jak to było mówione, tylko i wyłącznie ekonomiczny. Wtedy panowała bardzo duża bieda. Otóż Żydzi opanowali w znacznej mierze handel na rynku w tym miasteczku podradomskim. Natomiast polscy chłopi, chcąc przede wszystkim z biedy wejść na ten rynek i także próbować swoje produkty sprzedawać, spotkali się ze zdecydowaną reakcją właśnie przedstawicieli handlujących Żydów. I miało to taki skutek, że doszło do po prostu to były Żydzi zorganizowali taki pogrom tych panujących z udziałem broni palnej. Całkowicie to było inspirowane właśnie przez tych handlujących Żydów. Później Polacy w jakiś sposób, ci polscy chłopi, na to odpowiedzieli. No i zostało to opisane w książce. Tą książkę można, z tego co widziałem, jeszcze i dzisiaj nabyć, chociaż wydana była dosyć dawno temu. Proces Polaków z Żydami w Przytyku. Może niedokładnie mówię tytuł. Stefan Niebudek jest autorem. Doskonale opisał całe tło panujących wówczas stosunków i doskonale ujął właśnie przyczyny. Właśnie te przyczyny gospodarcze, tą biedę, to, że Polacy próbowali wejść na rynek, no i spotkało się to z takim ich pogromem zorganizowanym przez miejscowych Żydów. Także ja chciałem tak tylko na to zwrócić uwagę. Bardzo mi się podoba ta audycja. Serdecznie pozdrawiam ojca dyrektora i pana profesora. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz zawsze dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo, panie profesorze.
No, oczywiście tam zajście w Przytyku są opisywane w różnych książkach, w różnych wspomnieniach. Ja bym może nawet nie chciał wchodzić w tam spór historyczny, który tego konkretnego przypadku dotyczy. Natomiast ja rozumiem, że chodzi o generalną kwestię konfliktu Polaków z Żydami w okresie międzywojennym. I tu byłoby trudno rzeczywiście stwierdzić, że takiego konfliktu nie było. On był, tylko pytanie jest, jakie miał podłoże. Jeśli on miał podłoże ekonomiczne, co jest oczywistością, to taki sam był konflikt na przykład, czy podobny, na przykład na Śląsku między Polakami a Niemcami i w wielu innych miejscach te konflikty narodowościowe o podłożu, dużym podłożu ekonomicznym miały miejsce i można powiedzieć, że one trochę wynikały z naturalnych przyczyn. Natomiast fundamentalny problem, który prowadził do zbrodni masowych, to nie były kwestie konfliktu ekonomicznego, tylko tak zwanego rasizmu. I rasistowska ideologia wcale nie była wytworzona w kraju, gdzie było dużo Żydów, czy tak dużo jak w Polsce, ale gdzie ich było stosunkowo mało, a mianowicie w Niemczech. I ona miała kompletnie ideologiczne, fałszywe podstawy, powiem państwu, nowoczesne w tamtym czasie. Bo to przecież jeszcze w XIX wieku rozwinęła się tak zwana eugenika, dzisiaj tak bardzo modna w tak zwanej aborcji dla dzieci chorych. To wtedy się to rozwijało, że będziemy dobrze urodzonych tylko kreować. I na bazie takiego zwulgaryzowanego darwinizmu stworzono teorię, że niektóre rasy są niższe, a niektóre wyższe i te niższe trzeba wymordować. No to Słowianie też mieli ostatecznie pójść, taki rozpodzielić. I teraz popatrzmy ten konflikt, przecież tutaj tyle było tych narodowości, rzeczywiście to wszystko w pewnej tam mierze narastało, szczególnie te konflikty ekonomiczne, i porównajmy sobie los tych różnych narodowości, w tym Żydów, w II Rzeczpospolitej i w tym, co się działo w Niemczech i w Sowietach, a więc najbliższych nam sąsiadach, gdzie bardzo nowoczesne ideologie tam panowały, na ówczesne czasy nowoczesne. Bardzo. Wydawało się, cóż, jak oni idą z postępem. I gdy sobie to zestawimy, to wtedy sobie odpowiedzmy na pytanie, dlaczego skoro tak duża u nas była społeczność żydowska, dlaczego nie zakwitł rasizm, dlaczego nie zakwitła eugenika, dlaczego nie tworzono obozów koncentracyjnych i dlaczego tylu Polaków w czasie wojny ratowało Żydów. I odpowiedź jest fundamentalna, bo głęboko byli zakorzenieni w etyce katolickiej, mimo tego, że rzeczywiście nieraz przeżywali takie czołowe konflikty ze społecznością żydowską, szczególnie ekonomiczną, w czasie pokoju. Ale to ich nie zablokowało w dużej masie oddawać nieraz życie za tych ludzi. I to jest pewna zasadnicza prawda. Naturalnie znajdziemy tam jednostkowe przypadki i złe. Ale proszę Państwa, to po pierwsze w każdym narodzie, a po drugie, gdybyśmy budowali historię, czy rozciągali pewne ogólne tezy na bazie jakichś wyciągniętych gdzieś przypadków negatywnych i rozbudowanie z tego wielkich teorii, to możemy nawet wtedy wymyśleć sobie taką teorię, że Żydzi sami siebie wymordowali, no bo przecież w gettach były te rady żydowskie i one czasem współpracowały z Niemcami. To jest absurdalna teza, ale tak absurdalnie próbuje się argumentować postawy, czy opis, czy oceny Polaków w czasie okupacji, generalizując pewne jednostkowe rzeczy. Ale tu też należałoby sobie właśnie odpowiedzieć na to pytanie. Europa wówczas tak skonfliktowana i mająca takie konflikty narodowościowe, i nie możemy znaleźć w Polsce przypadku ludobójstwa, czy takiego planowanego ludobójstwa przez na przykład instytucje państwowe, czy jakieś wielkie organizacje polityczne. A proszę się zobaczyć, co stało się na Ukrainie, jeśli bierzemy pod uwagę ONUP-a. Już nie mówię nawet o tych, czy w Galicji Wschodniej, ja już nie mówię o tych Sowietach, czy o tych narodowych socjalistach. Jeszcze raz mówię, i to chciałbym bardzo mocno podkreślić, trudno jest w czasie II wojny światowej znaleźć naród o tak pięknej karcie, czyli karcie zmagania się z jednym i z drugim totalitaryzmem, jaką to kartę ma naród polski. Ale trudno jest też znaleźć naród, którego by tak starano się jednak uwikłać w nie swoje winy, czyli oczernić ten obraz i w jakiś sposób puścić go w świat. A skutki tego oczywiście są duże, bo wtedy ma to na dzisiaj i skutki polityczne, ideologiczne i różne.
To panie profesor, będziemy musieli powoli kończyć, ale tak kojarzyłem sobie, słuchając teraz pana, pytanie, dlaczego teraz tak atakują Kościół? Czy pan się zgodzi, gdybym powiedział, bo też jest ta ideologia, marksizm dalej, ta rewolucja marksistowska trwa dalej, tylko zmieniła trochę oblicze, prawda? Jest nowa lewica teraz i tą nową, tą utopię dalej budują, przeszkadza im Kościół. I na pewno polski naród katolicki przeszkadza im. Ja bym powiedział, że dlatego tak walczą z polskim narodem, bo to jest najpotężniejszy katolicyzm w Europie. 40-milionowy naród, on nie powinien istnieć dla nich, bo im przeszkadza w budowaniu tej utopii, prawda? I dlatego wszystko się robi, dlatego pozornie nie można gospodarki rozwinąć w Polsce, dlatego trzeba likwidować, co się da, ludzi rozproszyć, prawda, w stanie wojennym 1 200 000 wyjechało, teraz znowu ileś milionów, i robić takie warunki, żeby jeszcze wyjechali, i to młodzi ludzie, którzy są przyszłością, którzy potrafią wnieść nie tylko myśl, ale i energię, idealizm, idee potrafią wnieść, żyją ci ludzie pięknymi ideami, pragną miłości, pragną pięknej rodziny, i tu gdzieś jest. To jest wszystko chrześcijańskie, prawda? No, w każdym razie tak mi się wydaje, że to chyba ten atak jest z tej racji. Atak na rodzinę, na Kościół, żeby wprowadzić absolutnie tę ideologię.
Ja bym się 100% z ojcem zgodził. Nawet bym mógł takie porównanie, taką paralele postawić, że gdyby to nie marsz w obronie telewizji Trwam zgromadził setki tysięcy ludzi na ulicach Warszawy, ale jakiś tęczowy marsz spod znaku właśnie tak zwanych małżeństw homoseksualnych, to
od czy możemy nie mówić tego słowa małżeństw homoseksualnych?
No oczywiście,
bo to w związków powiedzmy.
Tak,
dobrze, przepraszam.
Tak. Ale małżeństw tylko tak... dlatego mówię, bo oni tak to nazywają, ale to absolutnie w cudzysłowie.
To musielibyśmy mówić, mówię w cudzysłowie.
Tak, oczywiście, że tak.
Tego nie... Przepraszam, ale tak, oczywiście. Bo myślę, że my też raz po raz słyszę w Radiu Maria, niektórzy też tak mówią i, tak. I to wprowadzamy.
Oczywiście to nie są żadne małżeństwa.
Tak, tak.
Ale gdyby był taki marsz, promujący takie związki, to wtedy byśmy w Europie słynęli jako kraj tolerancyjny. Ja ręczę, że w tych różnych lewackich mediach przedstawiano by Polskę. No cóż, przecież oni już przestali być antysemiccy. Ta próba łączenia. Proszę zauważyć, że ten poseł, czarnoskóry poseł, który tam jakoś nie głosował za tymi związkami, nagle nie jest popularny w tych całych przestrzeniach, bo wydawało się, że da się to połączyć w takim prostym związku, że jak ktoś nie uznaje takich powiedzmy prawnych legalizacji, to automatycznie jest tam ksenofobiczny w stosunku do innych narodów. Więc tak, ojcze, jest, bo im się wydaje, że ta ideologia, ta ateistyczna, bo ona z gruntu jest ateistyczna utopia, stworzy nam tutaj na ziemi raj. Jeśli religia chrześcijańska głęboko pokazuje cały ten wieczności wymiar zbawienia, nie tutaj na ziemi, ale ostatecznie w wieczności, że to jest droga do zbawienia, no to absolutnie kłóci się z teorią zbawczą tutaj na ziemi. Tylko że wszyscy ci do tej pory socjaliści, którzy chcieli tu raj na ziemi tworzyć, tworzyli nam piekło. I Hitler, i Stalin, i inni tego typu naśladowcy w świecie tworzyli piekło. Więc trzeba bardzo się wystrzegać tych, którzy mówią, że stworzą tu raj na ziemi i to jeszcze raj bez Pana Boga.
Bo tylko prawda wyzwala człowieka, tylko prawda jest siłą pokoju. Prawda prowadzi do miłości.
Dokładnie tak.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję za wszystko i za to, że pan u nas też wykłada. I za każdy pana felieton, za wszystkie wypowiedzi.
Dziękuję uprzejmie.
A państwu powiem, kto nie zna pana profesora Mieczysława Ryby, to powiem, że to jest bardzo młody profesor. Jakie duże dziecko jest? Pan ma więcej dzieci?
Na razie Boże Błogosławieństwo i tak dalej. Dwójkę synów, najstarszy 12 lat.
To już tyle? Ja pamiętam pana jako studenta. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Szczęść Boże z Bogiem. Proszę państwa, to był wykład i rozmowa z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą. Temat historia polskiej tolerancji i jej zniekształcony obraz. Państwo możecie odsłuchać ten wykład na stronie. Sprawdźcie, czy Radia Maria, czy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jak wejdziecie na Radio Maria, to znajdziecie WSK SIM też. To jest Sympozjum Naukowego Oblicza Tolerancji. Ale myślę, że na Radio Maria też. I radzę, warto, proszę państwa, jeszcze to rozpowszechniać. Zaglądajcie też, szukajcie jeszcze innych wykładów, są bardzo ciekawe.